Słuchajcie, Przemek był na pierwszym spotkaniu z Matrixa, jako jedyny chyba.
Tak.
No i teraz przychodzi co jakiś czas sprawdzić, czy to dalej funkcjonuje.
Tak, no to w zasadzie został nam dostarczony, żeby... Przemek,
chodź tutaj może, bo tam następny gość idzie, to wiesz, zwalasz miejsce.
Chodź, może wystąpić w telewizji.
Tak. O. Przez fakt taki, że te spotkania nigdy nie odbywały się w gronie takim, jak to się dziwi, czyli tylko we dwóch.
Tak, odkąd się spotykamy, nigdy nie spotkamy się w
dwóch. Głosy ci się przesiądę.
Nie, nie, bo nie, niczego nie zabieram.
To już w ogóle leci?
Dzień dobry.
Przychodzą, nie?
Dzień dobry. Chyba już tam. Krzesła. Trzeba będzie zwolnić krzesło.
No dobra.
Cześć, Marusia. Marza przyprowadziła.
Słuchajcie, zrobimy tak. Za tydzień jest spotkanie w Lublinie, natomiast za dwa tygodnie już zorganizujemy spotkanie tam na samej górze, w tym dużym pomieszczeniu, bo jest nas już tyle, że się nie mieścimy. I tam będzie taka sytuacja, że my za to pomieszczenie płacimy jakieś tam pieniądze za wynajem, ale nie chcemy jakby wymagać od was, żebyście się dorzucali, to po prostu będzie na zasadzie kto, co tam łaska, jeżeli to wróci 2 złote, to będzie dobrze, jeżeli
taca przy wejściu, tak?
Jeżeli 10, to ok. Ale to jest nie na tej zasadzie, że my od was coś chcemy, tylko na tej zasadzie, że jeżeli ktoś poczuwa się do tego, żeby się tam dołożyć do tego, to nie będzie problemu.
Nikogo nie będziemy wyrzucać za to, że nic nie wrzuci do kapelusza i na pewno nie będziemy nagrywać ludzi wrzucających.
A tego nie mówię. Wszystkich nagram.
Ukrytam kamerą.
Tak, mamy tutaj koleżankę, która będzie zapisywać. Aczkolwiek robiliśmy tam już spotkania i było bardzo fajnie, bo tam jest większa przestrzeń troszeczkę. Tam można zmieścić więcej ludzi.
Można siedzieć na parapecie.
Nie można siedzieć na parapecie, nawet się położyć można na parapecie.
No, to jest super.
Tak.
To od razu sobie wtedy.
Tak też zrobimy. Za tydzień spotkanie w Lublinie. Nie wiem, czy będziemy we dwoje, czy tylko Olek poprowadzi.
Natomiast można dojechać.
Natomiast można dojechać do Lublina. Jeżeli ktoś ma życzenie, to może
nawet... No istnieje dwie opcje, nie wiem, prawdopodobnie. Może się jeszcze nie znam wszystkich szczegółów, bo nigdy ich nie znam do końca. Że albo my zrobimy pierwszy
tam... Może ty możesz gruby głos tak. Taki.
Niestety nie mam wyjścia.
Kiedyś też taki miałem przez dwa.
No fajnie.
Ale wiesz, ona robiła wtedy.
Przy telefonu, to dzień dobry, tak to ja. Tak, to naprawdę ja.
Ale to... Nie, to będzie... Mój głos jest związany z dzisiejszym tematem lekcji, więc...
Tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o przeziębieniach. Dzisiaj będzie
administracyjnie, zanim zaczniemy.
No właśnie.
Może być tak, że zrobimy tandem, czyli pierwszy raz zrobimy klamrową tresurę, czyli Lublin i Częstochowa symultanicznie, albo zrobimy razem w Lublinie.
Ja wytłumaczę, o co Olegowi chodzi z tym symultanicznie. To znaczy Olek zrobi tresurę w Lublinie, a ja zrobię tresurę w Częstochowie, a potem złożymy to w jedną tresurę na filmie i zobaczymy, co z tego wyniknie. Znaczy, co drugie słowo będzie Olega, a co drugie moje.
To będzie tak, jak we wszystkich montowanych reportażach, jak ktoś tak gałką radio, w tym momencie podchodzi do środka pani i nie słyszę, to było bardzo późno zagrane. Przy czwartej nucie wyskoczył pies i ugryzł ją w nogę. To mniej więcej tak samo będzie.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy pełne zaufanie do przestrzeni. Tak. Natomiast no cóż, oficjalnie witamy dzisiaj wszystkich na tresurze Matrixa czwartkowej. Dzisiaj tematem będzie immunologia duszy, immunologia ducha, czy immunologia energii. Immunologia kojarzy się z odpornością własną, z mechanizmem, który powoduje, że organizm czy urządzenie, które używa tego mechanizmu, jest naprawiającym się mechanizmem.
Immunologia świadomości. I też o tym mniej więcej, co immunologia według medycznej definicji jest systemem obronnym. Więc pytanie brzmi, czy będzie ono również zadane, czy nasza świadomość potrzebuje się bronić i przetrwać.
Ja dzisiaj opowiem tabelkę w taki dosyć specyficzny sposób, ponieważ użyję do tego wydarzenia autentycznego, które zdarzyło się 12 lat temu. I ja byłem wtedy przerażony. Czyli będę mówił o miłości, odwadze i wierze w kontekście choroby mojego dziecka. Moja córka 12 lat temu miała 6 miesięcy. Była zima, tak jak teraz, i ona po raz pierwszy w życiu się przeziębiła, czyli widzieliśmy, że ma tą wydzielinę, dusi się, nie może oddychać. Ona jeszcze miała dodatkowo taką przypadłość, że nie miała odruchu kaszlowego. Nie była w stanie odkaszlnąć tego, co jej zalegało tutaj w płucach czy tam w skrzelach. Byliśmy z żoną przerażeni, ponieważ takie małe dzieci zaczynają choroby bardzo szybko. To się zadziało w kilka dosłownie godzin, tak? Od momentu, kiedy dziecko było zupełnie zdrowe, do momentu, kiedy miało wysoką gorączkę, zatkany nos i praktycznie dusiła się, miała czerwone oczy i widzieliśmy, że dziecko walczy. W tym momencie włączył się mechanizm zwany miłością. Tą miłość wtedy do tego naszego dziecka ja i moja żona odczuliśmy jako niesamowite przerażenie i postanowiliśmy poszukać pomocy. Zaczęliśmy dzwonić po wszystkich znajomych, którzy mają dzieci w podobnym wieku, w poszukiwaniu lekarza, czyli gościa, który zna się na tym, jak pracuje organizm ludzki, w jaki sposób on tworzy taką chorobę i w jaki sposób się przed nią broni.
Bardzo ważna sprawa. Zwróćcie uwagę, że ta historia jest opowiadana tak, jakby Andrzej opowiadał do komuś, kto nie miał pojęcia, co to jest choroba, co to jest lekarz, co to jest dziecko i co to jest choroba dziecka i jak to odczuwa mieszkanie dziecka.
Znaczy, głównie chodzi o to, że ja sam sobie to opowiadam w tej chwili, bo jeszcze raz mówię do kamery, my to nagrywamy przede wszystkim dla siebie. Jeżeli ktoś tam zamierza to jakoś komentować i próbować dopasowywać to do swojego życia, no to jak najbardziej można to robić, tylko że no, nam nic do tego.
Dla was odpowiedzialność.
Tak jest. Słuchajcie, no więc wieczór, godzina, nie wiem, 21, dziecko w ogromnej temperaturze, duszące się niesamowicie. Po pewnym czasie zdecydowaliśmy, którego lekarza zawołamy. Tak? No, mieliśmy tam dwóch czy trzech lekarzy. Dosłownie wylosowaliśmy jednego z nich, zadzwoniłem do niego, nie odbierał. Zadzwoniliśmy do drugiego, powiedział, że nie ma czasu. I zadzwoniliśmy do tego, który najmniej był obiecujący. Tak? Czyli najmniej o nim wiedzieliśmy. I on przyjechał. Ja celowo użyję jego nazwiska ze względu na to, że ten człowiek bardzo mocno przyczynił się do tego, w jaki sposób w tej chwili moje dzieci znoszą takie historie. Mianowicie facet się nazywał Marek Jaszczak. Był takim lekarzem od bardzo małych dzieci. No zaraz po urodzeniu. Neonatolog. Słuchajcie, więc tak, myśmy użyli miłości do tego, żeby zrobić wszystko, żeby temu naszemu dziecku, które bardzo przecież kochaliśmy i kochamy nadal, pomóc. Sami nie mogliśmy tego zrobić. Nie mieliśmy szans. Nie znaliśmy się na tym zupełnie. Byliśmy przerażeni, sparaliżowani. Więc facet przyjechał, obejrzał to nasze dziecko i mówi, że to jest zwykłe przeziębienie. No jak, że zwykłe przeziębienie? Że ona ledwo oddycha, ma wysoką temperaturę i no ledwo żyje. Tak, my widzimy, że słabnie z godziny na godzinę, no bo takie są objawy. A on mówi, proszę Państwa dziecko nie ma odruchu kaszlowego, więc ono nie ma jak tej wydzieliny wykrztusić na zewnątrz. Ona tam zalegając uruchamia mechanizmy, które powodują, że organizm się broni. O tych mechanizmach dzisiaj będziemy mówić. I no, albo my spróbujemy zbić tą temperaturę, czyli zadziałamy na skutek, na objawy. Albo spróbujemy tą wydzielinę stamtąd wydobyć i zadziałamy na przyczynę. Do tej pory wszystko brzmiało całkiem rozsądnie. Spróbujemy tą wydzielinę wydobyć. Tak? Ale on nam powiedział, jak on to chce zrobić. Mianowicie facet powiedział, że no niestety, ale trzeba będzie dziecku wlać do nosa wodę pod ciśnieniem po to, żeby ta woda wypłukała wszystko w gardło i tak dalej. I to dziecko dusząc się będzie musiało tą wodę wypluć ustami. Tak? Mała dziewczynka, 6 miesięcy. My jesteśmy przerażeni. Jak to wodę dziecku do nosa, to ono się utopi tam, nie? A ten lekarz mówi, drodzy Państwo, ja takie rzeczy robię na co dzień. Jestem lekarzem od bardzo małych dzieci i proszę mi wierzyć, wiem co robię. I ten facet nie patrzył na moją żonę, tylko patrzył na mnie i prosto w oczy powiedział mi, proszę mi wierzyć, proszę państwa, wiem co robię. I my w tym momencie musieliśmy użyć odwagi, żeby się na to zgodzić. Żeby on to nasze dziecko wziął i zaczął robić to, co uważał za stosowne. Tak? My wiedzieliśmy, że za chwilę nasza mała dziewczynka będzie miała w nosie i w ustach pełno wody i każdy wie, jak się czuje w momencie, kiedy wszędzie ma pełno wody, jakie to jest trudne uczucie, kiedy my nie możemy złapać powietrza, bo każdy hałas, który tego powietrza chcemy zaczerpnąć, on kończy się tym, że powietrze leci do środka i my mamy odruch wykrztuśny, ale lekarz powiedział, że nasza dziewczynka nie ma tego odruchu. Czyli jak ona ma to zrobić? On mówi, proszę mi wierzyć, mechanizm dziecka się obroni. No cóż, oddaliśmy mu to dziecko w jego jakby władanie, czyli zgodziliśmy się na to, żeby on to zrobił. No i wtedy zaczął się horror. Wtedy zaczęła się wiara w to, że rzeczywiście to, co on powiedział, jest prawdą. Ponieważ on wziął taką specjalną wodę pod ciśnieniem w sprayu, to się nazywało Marimer, położył nasze dziecko na swoich kolanach i tą małą dziewczynkę zaczął sprycować tą wodę. Ale to nie było takich psi, tylko on po prostu nacisnął tą butelkę i ta butelka tą wodę do tego nosa lała tam przez pół minuty albo i minutę. A dziecko po prostu bordowe się zrobiło, sine, piana z ust i tak dalej. I on cały czas mówił, proszę państwa, ja wiem co robię. Myśmy stali z boku przerażeni, struchleni. Tak? Co się dzieje? Z tego dziecka zaczęły płynąć różne rzeczy. Zielone, niebieskie, czerwone. Ja w tym momencie sam wstrzymałem oddech i czułem się tak jak prawdopodobnie czuła się ta moja córka, po prostu na bezdechu. Przez te kilka minut patrzyłem na to wszystko i prawdopodobnie też byłem tak samo zielony. Użyłem do tego odwagi. Ale słuchajcie, ten facet to robił przez pół godziny. To dziecko było bardzo zmęczone po tej akcji. Wyczyścił wszystko, co ona miała w oskrzelach, w nosie i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, w ciągu pół godziny temperatura spadła i dziecko przespało noc spokojnie. Prawdopodobnie dlatego, że było zmęczone, ale również dlatego, że było oczyszczone. Nie użyliśmy do tego lekarstwa pod tytułem zbicie gorączki i antybiotyk, żeby antybiotyk wspomagał infekcję, tylko zdecydowaliśmy się na to, żeby usunąć to źródło tej infekcji, czyli użyliśmy odwagi, a później wiary do tego, że zrobiliśmy dobrze. Uwaga, wskazuje specjalny fokus na to, że cała akcja była bardzo drastyczna. To rzeczywiście było przeżycie traumatyczne. I dla nas, i dla tego dziecka. Ja po tej akcji myślałem, że moja córka nigdy w życiu już nie wejdzie do żadnego basenu, ani nic z wodą nie będzie miała do czynienia, bo naprawdę gdzieś tam pozostało w jej psychice jakiś uraz do wody. Tym bardziej, że ja później kilka razy sam jej to robiłem. Trzymaliśmy ją z żoną bardzo mocno, ona uciekała, bardzo przeżywała to i za każdym razem, kiedy miała katar, myśmy nie dawali jej żadnych leków. Jedyne, co robiliśmy, to czyściliśmy to właśnie tą wodą pod ciśnieniem w sprayu nos. I nic więcej. Żadnych innych leków. W tej chwili moja córka ma 12 lat, 12,5 roku i bardzo uwielbia pływać w basenie, a zwłaszcza pod wodą. Nie ma z tym żadnego problemu. I mało tego, wczoraj wróciła z obozu harcerskiego, który został nagle przerwany w połowie tygodnia ze względu na to, że wybuchła epidemia grypy na tym obozie i byli chorzy wszyscy, nawet kadra. Natomiast moja córka nie wiedzieć dlaczego przyjechała w podskokach z uśmiechem i nic jej nie jest. O tym też będziemy mówić dlaczego. Słuchajcie, immunologia ciała zadziałała w ten sposób, że my, ja i moja żona, nie wspomagaliśmy w żaden sposób mechanizmu obronnego mojej córki poprzez podawanie jej zewnętrznych leków w postaci antybiotyków.
Poprzez wyręczanie immunologii jakąkolwiek.
Poprzez wyręczanie, tylko pozwoliliśmy organizmowi wykształcić swój własny mechanizm obronny. To trwało bardzo długo, ale warto było podążać taką drogą, żeby mieć zaufanie do natury. Ja wiem, że niektórzy mi powiedzą, bo moje dziecko to nie ma odporności, ja muszę to robić, albo moje dziecko jest bardzo słabe, albo moje dziecko jest chore od urodzenia i tak dalej. Słuchajcie, ja zaznaczę jeszcze raz. Mojej córki było zdiagnozowany brak odruchu odkrztuśnego, który automatycznie determinował już to dziecko do leczenia, tak? W sensie takim, że ona nie była w stanie, ona nie kaszlała, nigdy nie kaszlała. Nie miała takiej, nie wiem, no po prostu gdzieś był zablokowany ten nerw, czy ta potrzeba. To z kolei powodowało, że bardzo często miała właśnie te zalegania i przeziębienia. I my bardzo często używaliśmy do tego wspomagania w postaci wody, tylko i wyłącznie. Czyli trwało to kilka sekund. Staraliśmy się to robić jak najszybciej i jak najdokładniej. Doszliśmy do sprawy, potrafiliśmy to zrobić. To wszystko się działo w horyzoncie naszych zdarzeń. Ale dzięki temu moja córka ma bardzo dobrze rozwinięty w tej chwili mechanizm odpornościowy, czyli ten właśnie immunologiczny, dzięki czemu spokojnie jest w stanie znosić takie sytuacje, w których na przykład 120 dzieci jest chorych, a ona i kilka innych dzieci spokojnie pomagają innym przetrwać te wszystkie rzeczy związane z chorobą. To samo jest również z moim synem. Przyjęliśmy podobną drogę i no chyba jest bardziej odporny, bo on nawet nie miał nigdy żadnego antybiotyku. Karolina raz wzięła antybiotyk ze względu na uszy, natomiast Kuba nigdy nie wziął antybiotyku. Tyle tytułem historii i tabelki, czyli ja zacząłem od miłości tych przerażonych rodziców, którzy nie wiedzieli co zrobić i zdecydowali się na to, żeby poprosić o pomoc. Potem była odwaga w postaci zgodzenia się na przedstawioną formę pomocy. No i potem była wiara w to, że wszystko się uda. Tak dzisiaj w skrócie przedstawiliśmy tabelkę i teraz o tym organizmie i immunologii jeszcze w fizyce, bo za chwilę będziemy mówić o duchu, opowie Oleg, ponieważ on w tym momencie właśnie prawdopodobnie specjalnie się przeziębił po to, żeby dzisiaj miał o czym mówić, więc oddaję mu głos dzisiaj, teraz.
Ja jestem w stanie nawet to przyznać, ja nawet lubię żartować, że dzisiaj jestem tu ze względu na uczulenia na luksus. Ponieważ równo tydzień temu, słuchajcie, informacja jest potwierdzona, dostałem certyfikat numer 66. Jeżeli ktoś chce coś powiedzieć do mnie, proszę podnieść głowę, bo jestem totalnie głuchy. Ja mogę albo mówić, albo słyszeć. Cześć, w jej sytuacji teraz słyszę tylko swój własny głos.
Ma brak
odsłuchu. Jak to mówię, nie mam odsłuchu. Także kompletnie nie zdaję sobie sprawy, jak wy mnie teraz odbieracie. A może nie, jestem tylko na odsłuchu. Nie słyszę, jak głośniki idą na salę. I tydzień temu byłem w Częstochowie w lokalu, w którym kiedyś z moim synem byliśmy jeszcze wcześniej i uważałem, że serwuje się tam naszą legendarną kawę z dupy łasicy. Czyli nasz synonim luksusu, czyli owe ziarna wysrane przez łaskuna wietnamskiego.
Teraz nawet wiem, jak ta kawa się nazywa.
Kopi luwak się nazywa, ponieważ luwak nazywa się łaskun, a kopi po wietnamsku znaczy kofi, czyli kawa. I tam powiedzmy tam arabika, to są te luwaki żyjące niżej, robuste żrą tam niżej jako deser, a na wyższych tam w zboczach, żerując sobie deserek, zajadając, te łasice, łaskuny jedzą ową arabikę czy wyższej jakości.
Myśmy chyba po raz pierwszy o tym wspomnieli na filmie Pablo Picasso z daleka i
bliska. Zainspirowani filmem Póki goni nasz czas z Jackiem Nicholsonem, gdzie tam nie wiadomo dlaczego polski tłumacz przetłumaczył, że jest to kawa z dupy nietoperza. No i tak przez długi czas powtarzaliśmy tę historię, że to nietoperze gdzieś to zżerają, wysrywają te kawy i ona jest najdroższa na świecie właśnie dlatego, bo jest tam przetrawiona przez bardzo silne soki trawienne tego niezwierzęcia, przez co jej smak jest niepowtarzalny.
Ale teraz może bliżej o tym, dlaczego masz alergię na bogactwo.
Dlatego, że na wszystko. Od słowa do słowa. Najpierw gdzieś przestrzeń działa. Przestrzeń u nas, jak mordę strzelił, precyzyjnie zawsze realizowała nasze pragnienia. Potem, jak zaczęła realizować nasze pragnienia, wzięła się za realizowanie naszych wypsnięć pod tytułem, a fajnie by było sprawdzić, co to w ogóle jest. Nikt z nas nie miał prężenia na to, żeby się tak strasznie nachłeptać tego snobistycznego napitku i obnosić certyfikatem, że wypiło się jedną z 99 obecnych w Polsce filiżanek tego alchemicznego czuś czegoś. I akurat tego dnia, kiedy ja dostałem quasi-stanistyczny certyfikat 66, to był to 66 90 obecnych w Polsce filiżanek tego właśnie specyfiku ekskrementalnego.
I Olek to pił, tak. Ja tego nie próbowałem.
No cóż, rytuał bardzo ciekawy. Ja pozdrawiam właściciela tej knajpy, ponieważ był wręcz bardziej niż pomocny. Kto wie, może urządzimy tam tresurę.
Ale nie postawimy każdemu tej.
Mamy zaufanie, że każdego z was będzie na to stać. Dlaczego mamy zaufanie? Dlatego, że to zaufanie w tej kwestii również bardzo silnie zaprocentowało tym, że no cholera, no stoi to przede mną. Jeszcze niedawno.
Opowiadałem
o tym dowcipy. I szczerze mówiąc, gdzieś tam ktoś tam puścił, nawet ja puściłem taki żarcik mimochodem. A ja bym się nie zdziwił, jak już niedługo tam będziemy te kawy pili. No i cóż, no, jak mi to kiedyś Przemek zaprorokował, w moim życiu dzieje się wszystko, czego chciałem lub więcej. I no, nawet to. Dostałem rytuał, odprądziliśmy całe, nie będę oszczędzał wam szczegółów, wręcz po prostu no, czułem się dopieszczony absolutnie. Siedziałem w glanach obdartych futrzanym kołnierzu i starej motocyklówce obok mnie, wymuskany dżentelmen, czynił wokół mnie całkowicie, prawda, wycyzolowany rytuał przy przygotowywania.
Ale żeby było ciekawie, wcześniej przepytał Olega, co on zać, bo ta kawa nie jest dla wszystkich, tak? To trzeba być godnym tego.
Więc pragnę wam powiedzieć, słuchani, że ten obdartus należy do elitarnego grona komentarzy. I mam nawet pieczęć lakową, żeby to potwierdzić. Tego. No. I właśnie tam...
Ale nie musiałeś czekać, jak łasica to wydali.
Ale przepraszam, obok stała filiżanka z autentyczną kupą łaskuna, żeby było widać,
że to tak wygląda,
ponieważ ta kawa, która została na moich oczach i przez moje własne ręce w młynku zmielona, bo to jest konieczne, była wypalona już. I
jeszcze sam to musiał zrobić.
Żeby było jasne.
Za tyle kasy.
No. I tego.
Wodę dali.
Więc powiedzmy sobie, że tak powiem, gest miałem. W skrócie, faktycznie to obietnica smaku została spełniona, więc pieniądze, że tak powiem, w błoto, inaczej, czy w gówno zostały rzucone. O, mój syn dzisiaj wymyślił genialny, jest dzisiaj na sali genialny kawał na ten temat, prawda? W tym przychodzi kelner, podaje ten, prawda, kopiluwak, dżentelmen bierze łyk, po czym mówi kelner, ta kawa jest do dupy. Z, proszę pan, z.
Jeden z ulubionych kanałów autorstwa mojego syna, który mnie inspiruje bez przystanku.
W każdym razie... Po owej konsumpcji faktycznie rzeczywiście były te wszystkie objawy, które tam... Ja mówię celowo o tym, dlatego że to jest przyjemność. To była elitarna przyjemność czystej postaci, której doświadczyły na własnym organizmie nienawykłym.
Jakie objawy?
Objawy? Takie, że na przykład... Właśnie, bo ja nie słyszę, jak mówię. Objawy takie, że na przykład jak piłem potem cokolwiek innego albo jadłem, to miałem posmak tej kawy, taki lekko śmietanowo-migdałowy na przykład. Coś się tam rozlewało w kubkach. Tak. To nie tylko była autosugestia.
Na metce był napis, że można czuć śladowe ilości orzeszków, które jadła ta łasica.
Lub książki, ponieważ ta łasica jest mięsożerna. Owado, różny tam gryzonio i tak dalej. No w każdym razie było to doświadczenie elitarne. Czy było rozpływające mnie, powiem tyle. Najważniejsze, że uznałem to zapewne nilowy krok w moim życiu, ponieważ ja dotychczas żyłem w przekonaniu, że ja na takie doświadczenia albo nie zasługuję, albo mnie na nie nie stać, albo jeżeli już mogę sobie na nie pozwolić, to jest kupa ludzi w moim otoczeniu, którym mogę to zafundować i szczerze mówiąc przecież mnie bardziej cieszy, jak ja patrzę, jak oni piją tę kawę. No, no nie. Nie, zawsze mi się pojawia ta menda w głowie, która stoi nade mną. A gdzieś tabelka do cholery. Odrobiłeś lekcję, pamiętaj, od siebie zaczynaj. No, jak ty możesz poważnie ludziom mówić, żeby siebie traktowali dobrze, jak ty siebie nie traktujesz dobrze? Ciągle pinolisz o tym, że wszyscy mają być nastawieni do siebie dobrze i siebie kochać. A co ty zaraz robisz? Co ty? Oddajesz każde doświadczenie innym, tak? Znowu rezygnujesz z jakiejś przyjemności, znowu się stawiasz na bocznicy we własnym życiu. To jest mniej więcej po to, Andrzej się w moim życiu pojawił. Nie tylko dlatego, że on jak w tym wywiadzie dla OptiTube mówi, tabletki tworzy z tego pudru, które ja wszędzie rozpierdzielam, tylko...
polecamy ten wywiad.
No to będę dzisiaj się spotykamy.
Strona się nazywa OptiTube. Zrobił ją Polak, który mieszka w Stanach od 10 lat.
Genialny.
Facet jest genialny. Polecamy obejrzeć to zupełnie, że tak powiem, na marginesie.
Tak, zwłaszcza, że marginalny język jest tam używany wyjątkowo wdzięczny. No i cóż, doświadczyłem, że nie widzi posmakowaci, prawda? No i po czym wydostałem się z tego lokalu, poszedłem miziarskim krokiem, dumno dzierżąc certyfikat w ręku, zaniosłem go do biura, poszedłem spać i całą noc miałem gorączkę. Nic gruchy, nic pietruchy. Nic absolutnie tak na to wcześniej nie wskazywało. Następnie wróciłem do domu, tam zabrawszy ze sobą syna i zamiast spędzić z nim szalone ferie, spędziłem je głównie na tym, że szykowałem się, wygrzewałem, wypacałem na tyle mocno, żeby jak z dekompresji ze statku kosmicznego wyskoczyć trochę na zewnątrz i parę rzeczy zażyć z tych atrakcji, po czym znowu schować się i wypocić z powrotem. I dzisiaj jestem w tym ostatnim stadium i celowo mam czerwoną koszulkę, nie dlatego, że aż strasznie kocham Turcję, chociaż mam korzenie.
Chodzi o to, że nawet pod kolor oczu
muszę się żebym się nie musiał chować w jarzębinie. I ja mam dziwne przeczucie, bo przecież tego nie mogę udowodnić w żaden sposób, tak jak świadomości nie mogę udowodnić, że to jest reakcja mojego systemu immunologicznego nastawionego na walkę z moim własnym dobrem. Ponieważ ja generalnie jestem w ogóle cały autoimmunologiczny. Choroba autoimmunologiczna jest chorobą autoagresywną. Czyli na przykład reumatyzm, dajmy na to, jeśli dobrze pamiętam, lub artretyzm, jeden z tych dwóch. Tak, jest chorobą autoagresywną i ja to mam od średnio rzecz biorąc nie od dłuższego czasu. Ja mogę kastaniatami grać pół dnia, jeśli chcecie. I
dzisiaj
będziemy mieli na flamenko. I moja reakcja tutaj jest użyciem naturalnej zdolności przeciwko sobie samemu. Dowodem na to, że świadomość zadziałała w sposób taki, jaki została zaprogramowana. Jednym słowem, altruizm jest bardzo groźny, jeżeli nie przeczyta się instrukcji obsługi. Że trzeba zrozumieć na tym wszystkim, że jeżeli wam tłuką do łba, że musicie służyć innym i że myślenie o sobie jest złe, to przeczytajcie drobnym druczkiem na dole, że jeżeli nie robisz tego dla własnej osobistej przyjemności i o siebie nie zadbasz, to cię to zje, zmieli, wysra i wrzuci z powrotem do tej samej maszynki i każe ci robić w kółko to samo. A kiedy po tym nawyku twój system zostanie wrzucony w taką pracę jak tu, to licz się z tym, że będziesz miał kilka fajnych zderzeń z tym materiałem, który leciał razem z tobą. Bo rozpędziłeś swoją grawitacją kupę meteorytów, lecąc z nimi w jednym pasie w kierunku pod tytułem autodestrukcja. I ty nagle zrobiłeś 180 stopni. I teraz idziesz we własnym kierunku, idąc do własnego centrum, stając się zamiast satelitą życia innych, stając się centrum grawitacji swojego życia. Pozwalając innym zachowywać się jak satelity, jeśli tego pragną, lub tworzyć własne centra grawitacji, lub jednoczyć się w wspólne pola grawitacyjne, jak dzisiaj na przykład z Andrzejem.
Czy z wami.
Czy z wami tutaj, czy ja z moim
my w tym momencie tworzymy pewną masę grawitacyjną, która oddziaływuje między sobą. Każdy z nas jest odrębnym światem. Ale my jesteśmy w tej chwili tak blisko, że te grawitacje na siebie oddziaływują. Tak?
Dlaczego ta nasza wspólność grawitacyjna dzisiaj jest tak dobra dla wszystkich i jest autentyczna? Dlatego, że my tu wszyscy, i ja mam taką przynajmniej głęboką nadzieję, o ile w ogóle można jej używać w tym życiu, każdy z nas jest tutaj po to, żeby zrobić sobie dobrze. Każdy jest tutaj dla autentycznej potrzeby własnej, osobistej satysfakcji, przyjemności i spełnienia. Skutkiem ubocznym tego jest to, że autentycznie kochając siebie ma się szacunek do orbity wszystkich wydarzeń wokół centrum grawitacji, którym się jest. W wyniku tego jest się dobroczyńcą dla własnego kosmosu, a więc również wszystkich, którzy się w nim znajdą. Więc automatycznie jesteśmy sumą miłości nas wszystkich do siebie samych w sposób świadomy, w związku z tym również i dzielonej wśród innych. Dlaczego uważam, że miłość altruistyczna, bez czytania drobnym druczkiem, że to musi być również egoizm. Altruizm musi być również osobistą przyjemnością, musi być z uwzględnieniem siebie, musi być robiony dla siebie i musi być robiony tak, żeby nam było dobrze, ani więcej, ani mniej. Dlatego, że jeżeli robimy to z pominięciem siebie, z tlącą się z tyłu nadzieją, że ktoś za nas załatwi sprawy, które nam zrobią dobrze, ja to rzucę się w wir ratowania i dawania, a może ktoś zauważy, jaki dobry, szlachetny jestem i mnie nagrodzi.
I tu jest moment, który można byłoby zacząć opisywać jak działa mechanizm immunologiczny w ciele człowieka. Ja nie znam się zupełnie na tych rzeczach, natomiast pisałem sobie w internecie immunologię organizmu, no i teraz będę bardzo mądry.
Gdzie ja?
Bardzo to nawykle.
Tak, no i od pewnego momentu zacząłem manifestować to, że mam jakąś tam wiedzę na temat swojego życia. Nie wiem nic o waszym życiu, natomiast o swoim wiem bardzo dużo. Praktycznie wiem wszystko o swoim życiu. I każdy z was wie wszystko o swoim życiu. Każdy z was. I to ja mówię bardzo mocno z naciskiem na wszystko. Jak działa mechanizm immunologiczny w ciele człowieka? Co ja zrozumiałem z tego, co wyczytałem w Wikipedii. Otóż w momencie, kiedy następuje tak zwana infekcja organizmu, czyli w ciele pojawiają się jakieś obce komórki, które ciało rozpoznaje jako obce, natychmiast rozpoczyna się produkcja przeciwciał. I kiedy organizm ma po raz pierwszy z jakimiś komórkami do czynienia, to on produkuje takie przeciwciała, które są najbardziej uniwersalne, tak? Czyli one podpływają do tej komórki, która przyszła z zewnątrz i próbują się z nią połączyć w taki sposób, żeby nawiązać kontakt z tym wrogiem, z tym kimś, kto zaatakował nasz organizm, tak? Jeżeli to nie zadziała, jeżeli zostanie ta komórka odrzucona, ta uniwersalna, jest wysyłana bardziej wyspecjalizowana komórka, która znowu się łączy i próbuje jakby połączyć się w jedno ciało z tą komórką, która nawiedziła nasz organizm.
Połączyć się z wrogiem.
To jest bardzo ważne, że te komórki, które organizm wysyła, one mają takie haczyki, które po prostu zaczepiają się razem z tymi komórkami, które są komórkami tej choroby i próbują się z nią połączyć. Dlaczego próbują się z nią połączyć? No w momencie, kiedy już organizm wytworzy takie przeciwciała, które potrafią się połączyć z komórką choroby, to te przeciwciała łącząc się z komórką choroby powodują, że ta komórka choroby staje się tym przeciwciałem. I tym samym zostaje
zintegrowana
z komórkami organizmu, czyli staje się tym organizmem, przestaje być chorobą. Przestaje być chorobą.
To tak jak rak. To,
komórki, które...
to nie jest na tej zasadzie, że organizm wysyła armię do
tego, żeby... I trzeba wszystkich połowach, gdy z nich rozpieprzają, a potem otwierają ściany w żyłach i wypieprzają ich na dwór. I nie wracaj tu! To nie jest scena westernu, jak wykopują kogoś z baru
immunologicznego. Rzeczy. Te komórki immunologiczne, czyli te przeciwciała, one w bardzo delikatny sposób najpierw próbują, czy da się to zrobić, czy da się połączyć i tak dalej. Dlatego tak ważne dla organizmu jest to, żeby on od dziecka, od momentu, kiedy tylko ma swoją świadomość, miał do czynienia z różnymi chorobami. Dziecko wychowywane w sterylnych warunkach niestety nie będzie odporne, ani takie dziecko, które jest wspomagane z zewnątrz antybiotykami, nie będzie odporne, ponieważ organizm sobie pomyślał, no tak, skoro mi dają antybiotyki z zewnątrz, to po cholerę mam się
starać
o to, żeby produkować coś w sobie. Przecież zawsze mi to dadzą, nie? Skoro pojawiają się inne przeciwciała dostarczane z zewnątrz, to organizm przestaje produkować własne. Ale uwaga, w tym momencie są dwa niebezpieczeństwa. Po pierwsze, organizm przestaje czuć potrzebę produkowania przeciwciał swoich własnych, które są dostosowane do tego organizmu, pochodzą z tej emocji, z tej energii, z tej czasoprzestrzeni, z tej grupy krwi.
Tak.
I zaczyna liczyć na to, co zostanie dostarczone z zewnątrz.
Plus niektóre środki działające jak bomba atomowa również działają negatywnie na nasz własny system immunologiczny i nasze własne siły są wąklone i dostajemy sami po łbie od tych środków, które mają nas wyleczyć. Jednym słowem wyjaławiają nas, kasują nam informacje na temat odpowiedzi. Między innymi dlatego tak ważne, żeby dzieci pakowały brudne ręce do buzi czasami.
Do buzi i należy im na to pozwolić. Ale powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Antybiotyk działa jak bomba atomowa. Ona nie jest wybiórcza i ona nie dotyka najpierw, sprawdzając, czy można się połączyć, czy nie. Ona po prostu wpada i czyści wszystko, co tam jest.
Okay.
Łącznie z tym, co organizm potrzebuje do życia. Wszystko. Dlatego tak ważne są tak zwane leki osłonowe przy braniu antybiotyków po to, żeby odbudować florę bakteryjną, czy tam jakieś inne rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby organizm w jakiś sposób mógł się bronić. Ale to przecież jest nakładanie gówna na gówno. Tak?
Szpachlowanie.
No sorry, że używam takiego...
Szpachlowanie czarnego gówna białym gównem. To nie jest rasizm, przepraszam. Ale faktycznie tak... Nie jesteśmy poprawni politycznie, więc na pewno, ale nie
możemy sobie na to pozwolić. Dokładnie. Tym bardziej, że robimy to dla siebie.
Tak jest, właśnie. Zapomniałem. jeszcze jest istotna kwestia, o której wspomniałeś i dobrze, że o tym wspomniałeś. Mój zawód mnie często stawia w sytuacjach, w których jestem specjalistą, w dziedzinach, w których jestem dyletantem. Tłumacz musi się znać na rzeczach, na których się nie zna. Czyli na przykład wchodzi, ponieważ skończyła się era tłumaczów specjalistów, ponieważ są za drodzy, to do niektórych imprez woła się ludzi tak zwanych uniwersalnych i mówi się, no żeby pan poprowadził jednak te konferencje o tej chirurgii mózgu, proszę pana. To pan się dzieje przecież materiały. No i cóż.
Jak w ciągu dnia się poznać to, co oni poznawali w ciągu 15 lat.
No cóż, na temat nanotechnologii poznałem wiele, pracując jako tłumacz konferencji ONZ-u na temat nanotechnologii na przykład, prawda? Ostatnio wparowałem w gewersowskich oficerkach na bakteriologiczną konferencję, notabene. Nikt nie spodziewał się. Ja nie wiedziałem, że będę tłumaczył przy mikrofonie z lekarzem, więc siedziałem w kabinie bezpiecznie w swoich pięknych Adolfach. Podczas gdy w tym samym czasie ktoś
powiedział,
że tłumacz jest potrzebny na scenie, więc stuk, prawda? Tutaj kosmyk kozacki, marynarka i oficerki. Skojarzenia były oczywiście jednoznaczne. Nie, zamiast się drzeć, jednak usłyszałem bardzo ciekawą informację, że... O matko, no dobrze, jednak nie unikniemy tego. Z proktologią na ty. Nasz powracający motyw i w związku z kawą, którą tak ciągle też. Ten bakteriolog powiedział coś bardzo zaskakującego, że przerażająco przeważająca część naszych wydalanych, niestrawionych szczątków pokarmu, zwanych trzyliterowo w polskim języku bardzo kulturalnie, to ciała martwych bakterii, które są wyrzucane przez nasz organizm i uzupełniane średnio rzecz biorąc z taką samą ilością, jesteśmy metropolią zasiedloną przez jednokomórkowce, które żyją sobie według swojego planu i swoich zamierzeń. I to, czy one są przyjazne, czy wrogie naszemu systemowi, tak jak na przykład najeźdźca, który nagle planuje nas zabić, czy podbić, czy eksploatować, czy na przykład wydobyć całą ropę i zalać to wszystko potem betonem, czy zrzucić odpady promieniotwórcze, czy wręcz przeciwnie, uprawiać zrównoważoną gospodarkę i korzystać z całego systemu i podtrzymywać jego pracę, to jest już kwestia wtórna. I od czego to zależy, to sam mikrobiolog nie był w stanie już powiedzieć. Natomiast mnie uderzyło...
To ja też się wielokrotnie nad tym zastanawiałam i czytałam takie opracowania, że właśnie to zależy od tego, jak człowiek żyje. Im człowiek bardziej jest wyluzowany, czyli niezestresowany, to mu nie przeszkadzają bakterie, wirusy i jednocześnie chemia zawarta w pożywieniu albo na przykład...
krążące wszędzie bakcyle.
Albo to promieniowanie takie elektryczne, niedobre dla nas. Przewodu,
bardzo prawda? Bardzo ważne.
I chodzi o to, że, bo robili takie badania, sprawdzali, jak to jest, że człowiek, który pracuje przy azbeście, jeden zachoruje na raka, a 10 nie, prawda?
No to ciekawe, no. To jest skrajne.
Tak, i to są takie przykłady. I właśnie odkryli, że to stres, to nasza psychika wpływa na to, czy my chorujemy, czy nie chorujemy.
Widzisz, to jest strasznie ważne, to co powiedziałaś, bo to, czego mikrobiolog nie może odpowiedzialnie potwierdzić, to człowiek podchodzący holistycznie do siebie może faktycznie zaryzykować powiedzieć, że faktycznie, tak jak w swoim przypadku alergicznej reakcji na luksus, moja odporność zachwiała się dopiero w chwili, kiedy go sobie zapewniłem. To z pełną, restrykcyjną, wręcz chamską, egoistyczną motywacją, że nikt, tylko ja się tego napiję. Nikt poza mną tego nie spróbuje dzisiaj, tylko będzie Gollum i jego pierścionek. I koniec. I nikt inny. To dostałem tak, jak to sobie wyobrażałem. Dostałem Gollumę. Prawda? Zacząłem harleć. Jest tak, jak myślisz, że jest. To jest cała tego definicja.
Ja Olegowi dzisiaj przeczyszczę nos tym stelimarem.
Ja nareszcie będę wiedział, jak to było. Mój biedny syn patrzy i marszczy czoło.
Natomiast słuchajcie, to co myśmy do tej pory powiedzieli, to było wprowadzenie do takiej dywagacji na temat tego, jak wygląda choroba ducha. Jak wygląda sytuacja, w której my nie czujemy własnego serca? Jak wygląda sytuacja, w której nie jesteśmy rozluźnieni, tak jak ty powiedziałaś, w sensie takim, że nie odczuwamy tego luzu? To jest brak luzu, to jest choroba ducha, to nie jest choroba ciała.
Czyli choroba ducha, o której wspomniałeś, mówiąc o niej w ten sposób, że umysł dostał 4 dowodzenia i powiedział, aha, czyli to, co ja teraz produkuję, wszystkie lękowe scenariusze samoobrony przed wszystkimi możliwymi atakami, ponieważ umysł biologiczny rozróżnia pomiędzy zewnętrzne a wewnętrzne, a więc on tworzy bariery, więc oddanie mu sterów oznacza, że lęki są główną stymulantą, głównymi motywatorami, głównymi rozkazodawcami naszego życia. Te rozkazy płyną również do centrum świadomości. I cała świadomość jest karmiona taką filozofią, że jest wiecznie zagrożona. I to tworzy jej wrażliwość tak naprawdę.
Ja wyprowadzę pewien wywód w związku z tym, ponieważ jeżeli my uznamy, że świadomość pobiera intencje do tworzenia myśli z umysłu albo z energii, z ciała, z serca, z ducha, i jeżeli umysł służy do sterowania ciałem, fizycznością, czyli to umysł jest odpowiedzialny za produkowanie tych przeciwciał, ilości tych przeciwciał, typów tych przeciwciał i tak dalej, do obrony ciała, to co może służyć do choroby, do produkowania przeciwciał przy chorobie duszy? Czy też umysłu? W jaki sposób my możemy analogicznie zacząć rozumować układ immunologiczny duszy? Co może sterować odpornością ducha na naprężenia i na lęki? Czy my używamy do tego nadal umysłu, czyli logicznego myślenia, po to, żeby wyleczyć się z lęków, traum i blokad wewnętrznych? Czy my będziemy szukali rozwiązań w analogiach takich jak w ciele, czy to umysł będzie w stanie zdiagnozować to, co nam jest i wysłać tam przeciwciała odpowiednie do tego, żeby się uratować? Tak? Bo w momencie, kiedy umysł uruchamia układ immunologiczny czy autoimmunologiczny, to on tak naprawdę ratuje ciało. Tak? On do tego jest stworzony. I wtedy pozwolimy mu działać. Natomiast jeżeli mamy chorobę duszy, czyli naszą świadomość determinowały lęki, użyjmy do tego mechanizmu, który został do tego stworzony, a więc serca. I teraz przechodzimy do clou dzisiejszego przekazu, to co chcieliśmy powiedzieć w kontekście tego, jak każdy z nas może sam siebie leczyć.
To jest ciekawa wstawka. Mój bardzo ulubiony przeze mnie pisarz fantastyczny Terry Pratchett, który notabene ostatnio dowiedziałem się choruje na Alzheimera. To jest też bardzo interesujące. Kosmiczna inteligencja, jednocześnie powoli człowiek zmienia się w warzywo. Miał bardzo ciekawe kilka ciekawych wniosków, które nie wiem, czy on sam sobie zdawał sprawę, do jakiego stopnia były dla mnie wyzwalające. Były tam dwa miasta. Jedno z nich było, nie pamiętam nazwy już, ufortyfikowane, gdzieś w górach. Wszyscy byli przesiewani, traktowani bardzo rygorystycznie. 50% wszystkich było wyrzucanych. Po dostaniu się jeszcze na miejscu i tak miało się promil swobód obywatelskich i praw, które mieli ci wszyscy. No, było się pariasem totalnym, jednym słowem. I to miasto było oblegane miliony razy.
Bo tam zasłaniał głowę ten mikrofon.
To i tak najmniej potrzebna część tego ciała w sumie.
No ale wiesz, była... ja jak oglądam to film, to muszę cię widzieć.
Dobrze. I to miasto zostało w końcu, było tak wytrwale najeżdżane, że w końcu ich wszystkie fortyfikacje, obejścia, kanały zostały zablokowane i zdzieli ich głodem. Tymczasem było sobie takie miasto, które nazywało się Ankh-Morpork i było największą metropolią świata dysku. I ono nie miało żadnych murów obronnych. Miało tylko rzekę, do której skok na główkę groził wstrząsem mózgu. I jego główną strategią przed najeźdźcami było nawet nie otwarcie bram, ponieważ to miasto nie miało ani murów, ani bram. To miasto było najeżdżane dwa razy, po czym wszyscy zrezygnowali z najeżdżania Ankh-Morpork, ponieważ najeźdźcy byli generalnie natychmiast wpuszczani, po czym wkręcani we wszystkie możliwe układy handlowe, pytano ich, co mają do zaoferowania, oferowano im większość przyjemności tego miasta, po czym wszyscy, cała armia rozpuszczała się natychmiast w organizmie, była integrowana, wsysana i co mniej wytrwali, nawet tracili swoją tożsamość narodową. Zaczęli mówić w miejscowym języku i przechodzili na miejscowych bogów. Pyta, więc mniej więcej tak system wygląda w dwóch tych skrajnych sytuacjach, o których teraz opowiedzieliśmy. Rządzony przez puszkę tutaj, zawierzeni całkowicie tej żelaznej logice, polegającej na tym, że jesteśmy małą twierdzą, broniącą się przed zagrożeniami zewnętrznymi. Chodzimy, psikamy wiecznie wszędzie, prawda, dookoła siebie, kładziemy, nie wiem, papier na deskę, zastanawiamy się, kto na niej wcześniej siedział, prawda, no, nie pijemy nigdy z kubka nieznanego pochodzenia, dzieci wiecznie wyjmujemy z piasku, a fu.
Łykamy witaminę C codziennie.
To jeden milion, na jeden przypadku na milion, kiedy nie przyuważymy tego dziecka, kiedy zapomnimy nieobliżony palec, który gdzieś tam przejechał. Ten będzie przypadek, kiedy ta banda siedząca na krawędzi, a teraz, o właśnie, teraz na czym czujność. Dlatego, że my tak naprawdę stworzyliśmy wokół siebie, i to już nie tylko w bakteriologicznym sensie, również życiowym, finansowym, personalnym, właśnie takie środowisko. Okrążeni, osaczeni, obwarowani, silni. I jak Wołodyjowski, wysadzimy się w tej twierdzy, niż ją oddamy. Natomiast nagle okazuje się, że robić rzecz przerażającą, zburzyć mury, otworzyć miasto i rozwinąć handel.
Bardzo ciekawe. Słuchajcie, rozwinąć handel. Czym jest handel? To jest wymiana towarów, tak? Ktoś ma pieniądze, a ktoś ma towar. Albo wręcz ktoś ma towar i ktoś ma towar, tak?
Ktoś ma usługę, a ktoś ma towar. O,
ale... ale czemu wszyscy się śmieją?
Nie wiem.
Znaczy, wracając do meritum sprawy, bo tak naprawdę my tutaj w Tresurze Matryksa zajmujemy się nie fizycznością, a duchem, a dzisiaj całe spotkanie jest na temat tego, jak się leczyć. Tak? No i w tym kontekście chciałbym jakby sprowadzić z powrotem ten fokus nasz do meritum sprawy, czyli jak leczyć własną duszę, czyli jak stać się luźnym facetem czy kobietą. Po to, żeby można było przepuszczać przez siebie energię o takim natężeniu, żebyśmy mogli to nasze życie smakować całym sobą.
Świadomie.
Co się dzieje i dlaczego my nie jesteśmy w stanie przepuścić przez siebie takiej ilości energii, którą nasze ciało jest w stanie znieść? No, mianowicie poprzez te blokady spowodowane lękami. I teraz tak, lęki można niuniać na dwa sposoby. Celowo użyłem sformułowania niunia.
Tak, się fajnie ukuło, podobał mi się bardzo.
Ponieważ, cóż, są ludzie, którzy uważają, że jeżeli są skrzywdzeni przez los i bardzo nieszczęśliwi, to oni szukają w swoim otoczeniu innych, którzy będą ich niuniać. Po to, żeby ogłaskać te lęki, żeby poczuć, że ktoś zajął się ich lękami. Tak? To jest tak naprawdę używanie antybiotyku do tego, żeby niwelować lęki, ponieważ takie niunianie również usypia inne mechanizmy ciała, które służą do tego, żeby czerpać z życia to, co najlepsze, czyli soki. Tak? My w tym momencie tak naprawdę oddajemy nasze życie w ręce kroplówki, czyli osób, które niuniają, jeżeli im się chce.
Ponieważ... Siostro!
Tym ludziom też może się to znudzić. Oleg ostatnio napisał bardzo ciekawy tekst o tym, jak żyje człowiek, który się samobiczuje i w końcu nawet ci, którym najbardziej zależy na pomaganiu temu komuś, kto się biczuje, w końcu poczują jego smród i odejdą, bo nie będą chcieli już dłużej jego czuć, tak? Możesz przybliżyć i wyjaśnić tą sentencję, bo to jest bardzo rzecz ciekawa z tego ostatniego tygodnia, która utkwiła mi bardzo mocno.
Ona bardzo zaprężyła silnie i o to chodziło pewnie. Ale to nie jest tak naprawdę istotne. Istotne było to, że musiałem ją wyrzygać i dlatego nie pamiętam jej całości, tak jak nikt nie pamięta całości tego, co wyrzyga.
Liczy się sam akt.
Tak, liczy się akt. Maszynownia daje ci więcej mocy. Natomiast to, co się tam właśnie zostało ujęte, to jest to, że wytrwałe samobiczowanie jest manifestacją wycia o pomoc z jednoczesną błagalną postawą przejęcia odpowiedzialności za tę pomoc na tego, kto ją daje. Tymczasem jest to absolutnie niezawodny sposób, żeby sobie zapewnić co najwyżej pielęgniarkę lub pielęgniarza na jakiś okres, dopóki ten pielęgniarz nie poczuje, że mu ręce odpadają i że jest już totalnie, absolutnie bezradny wobec zaistniałej sytuacji. I
Smród samonienawiści, który człowiek emituje w związku z faktem, że wytrwale siebie negując cały czas wymaga, by inni go kochali. Roszczeniowo wręcz nawet powiedziałbym w taki sposób naciskowy pod tytułem: no tak, nawet ty mnie nie kochasz, nawet ty mnie opuścisz, tak? A ten człowiek, który na przykład ma duże serce i przyszedł mu pomóc, bo zlitował się, współczuł temu człowiekowi, przyszedł mu pomóc, bo ma taki odruch i nawyk. Znowu drapie nas, zwróćcie uwagę.
Bo masz taki odruch.
Ma taki odruch, tak. W pewnej chwili pochylił się nad tym człowiekiem i ugrzął. Bo tak jak się pochylił na nim, to wesoła go ta bezmiar tej po prostu czerni, którą ten człowiek na siebie sam wylewa. Tylko nie dlatego, że ten człowiek jest strasznym sukinsynem i wredną mędą. Nie, on jest jednym z wielu, jest takim jak ty czy ja. Tylko że ten człowiek odmówił odpowiedzialności za siebie i postanowił nic z tym nie robić. Więc spróbował jeszcze jednej rzeczy. Jakby tu uczynić z siebie unikalną jednostkę chorobową, której nikt nie może pomóc. No. I znam ludzi, sam byłem wiele lat. Zaznaczam, żeby to nie było tak, że jestem tym człowiekiem, który powtarza w kółko. Większość ludzi, no ja nie znam większości ludzi.
Ale ja używam takiego sformułowania, większość ludzi.
No ty może znasz. Natomiast ja nie znam.
Znam większość ludzi w moim życiu.
Tak, więc ci, których spotykałem z tego gatunku i ja przez jakiś okres w życiu, mieliśmy bardzo ciekawy sport. Polegający na tym, że mówią: no ale może ktoś mi pomoże, bo ja już takiego życia nie potrafię znieść. Ktoś przychodził, ja mówię: no dobrze, no dziękuję, ale wiesz co, to nie działa.
Znaczy, ja w tym momencie wtrącę swoje 3 grosze, ponieważ ja wrócę do tego, co opowiadałem na samym początku.
A ja mogę tylko...
Wrócę do tego, co opowiadałem na samym początku. I opowiem jeszcze raz tą historię z tą moją córką, która była bardzo chora i której w ciągu kilku tam minut czy godzin wzrosła temperatura. I my mogliśmy wtedy nie prosić o pomoc, tylko wziąć ją na ręce, dać jej środki przeciwbólowe czy jakieś przeciwgorączkowe i całą noc niuniać, tak? Czyli nosić ją w tej chorobie, czyli wręcz jakby rozwijać tą chorobę, pozwolić jej się rozwijać, myśląc o tym, że my jej bardzo pomagamy, bo przecież ją nosimy na rękach, tak?
I ona mniej cierpi przecież.
Ona mniej cierpi, czuje się bliżej nas i tak dalej. Natomiast co myśmy zrobili? Myśmy poprosili o pomoc, tą pomoc dostaliśmy. Zrobiliśmy drastyczną rzecz, a mianowicie postawiliśmy naszą córkę przed bardzo traumatycznym przeżyciem i pozwoliliśmy jej organizmowi się samemu obronić. Taki sam mechanizm my stosujemy w stresurze Matrixa w stosunku do lęków ludzi. Nikt poza tymi ludźmi nie jest w stanie zaakceptować tych lęków i oni sami. My za nich tego nie zrobimy.
Andrzej zrobił ze mną ciekawą rzecz, kiedy ja przyszedłem na przykład totalnie rozbity znowu z moim ulubionym temacie pod tytułem: no znowu nie mam kasy. Siadł naprzeciwko mnie i powiedział: no ale ty przecież wszystko tak rozpieprzasz. No cokolwiek, za cokolwiek się nie weźmiesz, to tak konkretnie, proste rzeczy, to musisz zrobić do tego bypass. Ogólnie, bo już nie pamiętam dokładnie słów, które użyłeś. Ja miałem ochotę wstać i mu przylać.
Ja zwróćcie uwagę, ja mu po prostu przeczyściłem wtedy Marym noc. Ja nie miałem go. Nie nosiłem go całą noc na zasadzie: o luź, słuchaj, ja wiem, co jest i myśli, i tak dalej. Nie, się będzie ja dobrze. Po prostu powiedziałem: słuchaj, chłopie, ty po prostu zawsze tak robisz, nie? Musisz mieć tego świadomość, że tak jest. I w tym momencie zrodziła się w tobie świadomość.
Tak, świadomość polegająca na tym, że ja dostałem strzała totalnego i jak stałem już... To nagle zrozumiałem, że no tak, to chodziło. I jeszcze ciekawsze.
Czyli uruchomił się mechanizm autoimmunologiczny. Zaczął produkować przeciwciała do lęku, który przez całe życie mu towarzyszy.
Nie autoagresywny, tylko właśnie podnoszący odporność. To jest różnica. Bo wcześniej produkowałem substancje autoagresywne.
Czyli alergiczne. Czyli on myślał, że się broni przed chorobą, a tak naprawdę wzbudzał alergiczne mechanizmy, które skutkowały wysypką.
Puryści językowi znów się mogą do nas przyczepić, ale dla czystości wyjaśniamy. Autoagresja, autoobrona. I o to chodzi.
I tym razem ty robisz tabletki.
a teraz pierniczasz pudę. To, co się właśnie stało w tej sytuacji, to jest to, co pomogło mi na przykład w sytuacjach, duchy, to, co pomogło mi w tych sytuacjach moich życiowych przyjmować teraz strzały nie tylko od ludzi, których intencje znam i ufam im. Dlatego ja się na Andrzeja otworzyłem, że nie powiem, że się otwarłem nawet. Co pomogło mi na przykład...
Jakkolwiek by to nie brzmiało. To ja... uznam, że ufam.
Tak. Wielu mnie pyta, kulturalnych ludzi, dlaczego akurat on? No to ja mówię. Nie, ale to jest, żeby nie powtarzać tych samych szlagierów. Mówię wtedy tak. Nie wiem dlaczego. Miałem, po pierwsze byłem, spotkałem go w sytuacji, w której nikt inny nie mógł mi pomóc i temu zaufałem. I od tej chwili tak naprawdę jego intencje są dla mnie klarowne i przejrzyste. Co by mi o nim ktokolwiek kiedykolwiek nie opowiadał. Z drugiej strony jednak to, co Andrzej mi zaczął dawać, otworzyło we mnie otwartość i umiejętność wchodzenia mojego systemu immunologicznego w otwarte, a nie izolowane układy z substancjami, związkami i ludźmi, które dotychczas dla mnie były toksyczne i które powodowały moje zamknięcie, zasklepienie i autoagresję, samobiczowanie, które potwierdzały we mnie. Dzisiaj, kiedy słyszę od osób, które mają zwyczaj wymyślać mi od ostatnich, te ostatnie właśnie, te słyszę, to ja na przykład obserwuję swój brwę, pozwalam sobie na... Po czym albo nie, albo odpowiadam swoim żygiem i obserwuję wszystkie słowa, które się wylewam, po czym po wszystkim, że emocje opadają. I ja mówię tak. To ja już wiem, gdzie to się zaczęło. Wiem, gdzie to pracuje. Czuję nawet stawy i miejsca, w których dzieją się te wszystkie procesy i ja się pozwalam zlać sobie z toksyną.
Dopasował przeciwciała. On wybadał temat, wybadał tamte chorobowe komórki, które pojawiły się w jego duszy, poprzez to, że pozwolił im zaistnieć, czyli on wpuścił je na swój teren, tak jak mieszkańcy tego miasta, a potem zaczął spokojnie je rozpracowywać komóreczka po komóreczce. I żeby nie było, że powiedzmy ja jestem jedyną osobą, która mogła mu pomóc, bo on akurat w pewnym momencie swojego życia poprosił o pomoc, a akurat ja byłem gdzieś tam najbliżej jego i też poczułem, że mogę uzyskać coś od niego. Ale każdy z was może poprosić o taką pomoc i każdy z nas, z was i nas może znaleźć w swoim otoczeniu informację, bo każda emocja jest informacją. Wszystko to, co nas spotyka codziennie z ludźmi, czyli z innymi światami, jest informacją. I tylko pytanie, czy my tą informację wpuścimy na swój teren i będziemy ją chcieli zrozumieć, czy będziemy blokować ją i odpychać ją od siebie, to od nas zależy. To jest decyzja. To jest decyzja o tym, czy używamy autoimmunologii.
Czy immunologii, czy autoagresji.
Autoagresji, czy nie.
Tak, dobrze powiedziałem, logicznie?
Tak. Sam nie jestem pewien czasami tego, co mówię w chwilach, kiedy mnie niesie. Bo jest pewien przekaz. Słuchajcie, głównie chodzi mi o to, żeby pozwolić sobie na to, żeby zaufać mechanizmom obronnym naszej duszy. Czyli pozwolić wejść lękom na nasz teren po to, żeby im się móc przyjrzeć. Żeby móc je zaakceptować. Po to, żeby można wytworzyć przeciwciała, które się zahaczą za ten lęk i stworzą sytuację, w której ten lęk już będzie nam.
Tak.
Ale do tego my musimy ten lęk wpuścić na nasz teren. Inaczej się nie da.
No, jest w historii kilka przykładów bardzo interesujących działania pogodzenia się, wyzwalającego działania pogodzenia się. Na przykład mitologia wikingów zakładała, że świat kiedyś skończy się w Ragnaroku, czyli potężnym kataklizmie, w którym nawet bogowie zginą i zostaną pożarci przez wielki mrok. To się opowiadało dzieciom na dobranoc.
Jako
pozytywną historię, ponieważ wnioskiem z tego była mamusia, mieniając takiego małego wikinga, przed rzuceniem go do lodowatej bali i owinięciem...
Już wtedy miał takie małe rogi.
Tak, jest. Już tylko
i dosal
kościsty, żeby hełm dopasować. To w tym momencie, dając mu mały mieczek do zabawy w nocy, żeby się pokaleczył celowo tam w różnych miejscach, mówiła mu właśnie wtedy młody, prawda, tam Jurgenie, otóż właśnie tak będzie, wszystko się zawali, wszystko będzie totalnie, a jesion wielki, tam zatrzęsie się ten kosmiczny Yggdrasil i pochłonie wszystko, a Odyn zginie jako ostatni, będzie obserwował na upadek i to będzie w ogóle taka impreza, słuchaj, a wielki Fenrir, wilk kosmiczny, pożre słońce. No i w tym momencie takie dziecko rosło w pogodnym przeświadczeniu, że to wszystko, co ogląda, W każdej chwili może pies znać.
Dzięki czemu on żył z dnia na dzień. I czerpał z tego niesamowitą przyjemność.
W historii nie zdarzyło się ani razu, żeby ktoś podbił Skandynawię.
Chociaż oni cały czas opowiadali sobie bajki o tym, że nie ma sensu żyć, bo to i tak wszystko pierdolą.
Natomiast kilka razy w historii zdarzyło się, że Skandynawowie założyli państwa bardzo daleko od Skandynawii. I dopływali tam, gdzie inni po prostu strasznie trzęśli dupą, żeby gdziekolwiek się wybrać, bo tam demony, bo tam... Natomiast jeżeli Wiking słyszał, że gdzieś są demony, to mówił, gdzie? No czy ja muszę jakieś zobaczyć, zanim się ten świat zakończy, nie?
Bo mi od dziecka opowiadali, że one są.
No to gdzie one są, nie? No to dlatego pierwsi Wikingowie dopłynęli do Ameryki. Dlatego to oni pierwsi dotarli do Bizancjum z północnych narodów. Dlatego to oni założyli Kijów i Ruś Kijewską. I moje imię pochodzi od Wikingów. Oleg jest, pochodzi od skandynawskiego Helge. A Olga od Helga. Czyli, uwaga, święty, zdrowy i szczęśliwy. Pogańskie słowa znaczenie.
Naprawdę?
Tak. Tak jak Andrea znaczy mężczyzna, męski. Po grecku.
Kim się czuje.
Tak.
Słuchajcie, więc ci Wikingowie, oni od samego urodzenia mieli wzbudzany układ immunologiczny nie tylko w ciele, ale i w umyśle. Tak? Oni byli przygotowani na to, że świat skończy się w każdej chwili. Czyli czego oni się mogli bać? Oni to wszystko się może skończyć od tak.
Oni mieli obietnicę raju. Tylko ten raj był im dawany za to, że umarli w walce. Tylko. W innych sytuacjach Nilheim, ewentualnie kraina cieni. No więc generalnie czym się martwić, prawda? Więc czyjmy, póki można. To już abstrahując, przepraszam za wyrażenie. Natomiast jeśli chodzi o obecność, zauważmy sobie na legendy wiodące, tak jak o tym kocie opowiadałeś, którzy ludzie sobie wytwarzają po to, żeby grzać swoją duszę. Nie próbując nigdzie wtykać palca między drzwi i nikogo krytykować. Mówię tylko z własnego punktu widzenia, moim horyzoncie. Jak się obserwuje społeczności żyjące w takim poczuciu, że nie wychylać się lepiej, grzecznym być, a może nas z tego gnojodołka zabiorą w jakieś lepsze miejsce i nie wygonią drugi raz?
Zabiorą. Kto?
Bo może nas strącą jeszcze niżej, jeszcze gorzej, a no i... Żeby nie zapeszyć? Zwróćcie uwagę teraz, jak myśmy ten mit, który jest prawdą, bo każdy mit jest prawdą, jeśli go kultywować wystarczająco długo, przerobili w naszym życiu. Otóż owo miejsce, z którego nas wygnano, nie jest miejscem, z którego nas wygnano, tylko to jest miejsce, z którego myśmy się wylogowali. Poprzez wprowadzenie programu pod tytułem ja wiem, co jest dobre, a co złe, to jest złe, to jest dobre. O cholera, jestem nagi. Wcześniej nie było znaczenia, czy coś mi powiewa, czy nie. I czy to jest przykryte, czy zakryte. To było jednakowo dobre.
Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Buddysta opowiada o raju.
Nie, tylko Wiking, Wiking z pochodzenia.
Wiking, jeszcze Wiking.
Ruski.
A to mówić czeski, krewny mnicha Zen, będący krewnym chrześcijańskiego mnicha, również czeskiego matka.
Generalnie filozofii nie ma sensu wymyślać.
Rozmuchiwać.
Skupmy się na meritum sprawy. W jaki sposób uleczyć duszę, jeżeli czujemy, że jest chora? Tak? Otóż no, kilka razy już powiedzieliśmy, trzeba wpuścić lęki na swój teren, po to, żeby im się móc przyjrzeć.
Trzeba się zainfekować.
Żeby móc zobaczyć, jakie one są, żeby wytworzyć przeciwciała, które będą w stanie się o nie zahaczyć. Możemy to zrobić tylko i właśnie wtedy, kiedy dopuścimy je do swojej świadomości. W momencie, kiedy będziemy się blokować i będziemy czuć za sobą lęk i nie obejrzymy się, żeby zobaczyć, czym ten lęk jest, to my będziemy się bali całe życie, czyli będziemy chorzy całe życie. I całe życie przeżyjemy w stresie napięcia, nie dopuszczając do siebie energii, która mogłaby przez nasze ciało i duszę przepływać w sposób naturalny i prosty.
Istnieją mechanizmy, które są całkowicie nielogiczne fizjologicznie, to chyba, że jakiś lekarz mnie oświeci, że daje im do tego pełne prawo. Na przykład sauna, gdzie temperaturę wrzenia wody, człowiek zbudowany z wody nie gotuje się. Morsowanie moje ukochane, które też pomogło mi się tak fajnie zaprawić teraz, ponieważ go od roku nie uprawiam.
Myślałem, że o tym właśnie powiesz, że twój organizm troszeczkę mniej odporny nie, ma, no dlatego, że nie dostarczasz mu...
Nie dostarczam mu skrajnych doświadczeń. Czyli no, od roku nie wylądowałem w przerębli i, no i faktycznie byłem bardziej narażony. To jest duża przyjemność dla mnie, zresztą strasznie duża. Palce jak marchewki, nie można w ogóle zawiązać sznurowadeł. No więc to są...
To jest najfajniejsze. Dlatego masz marzepki,
tak? Tak, jest. Spróbuj takim kigutem rzepa zakrasnąć. No ale między innymi tak, tak się właśnie dzieje. Narażając się na doświadczenia skrajne i abiotyczne wręcz po prostu, pozornie. Ale naturalne, co ciekawe. Znaczy... Trzeba zobaczyć, nie wszystkie doświadczenia są naturalne, również sterylizacja.
No jeżeli się zdarza.
Jeżeli się
zdarza. Ja przytoczę swój ulubiony przykład, ponieważ ja kiedyś byłem bardzo ciepłolubny, uwielbiałem ciepło, przez co praktycznie co trzy miesiące chorowałem przez 3 tygodnie na katar, potworny, gorączkę i nie nadawałem się w ogóle do użytku. Czyli przeciętnie 4 razy do roku byłem ciężko chory. Naprawdę tak ciężko, że nie byłem w stanie nic robić. No mój katar to przechodzi w mojej rodzinie do legend. Normalny katar trwa 7 dni, a mój 3 razy 7. Słuchajcie.
No ja widziałem, że ja w tym stanie to naprawdę rzeczywiście to jest człowiek za szybą.
Za szybko. I słuchajcie, ja zacząłem chodzić na saunę. Tak? Przez pierwsze 2 czy 3 lata to skutkowało tym, że ja chorowałem nie 4 razy w roku, tylko powiedzmy 3 razy w roku. Jeden raz po
prostu. Ktoś miał powiedzieć, co ci to pomogło.
Nic nie pomogło. Tak? Ja jednak mimo wszystko zachowałem pewną konsekwencję i chodziłem do tej sauny dalej. Tam był jeden myk w tej saunie, ponieważ korzystając z sauny trzeba wejść do bardzo gorącego pomieszczenia, pobyć tam przez 10 do 15 minut, spocić się, a potem należy wejść pod zimną wodę. I to był ten moment, w którym ja musiałem zdecydować o tym, czy odważę się zanurzyć potąd w lodowatej wodzie, bo ja nie lubię zimna. No w tym momencie dla mnie jest to podstawowy element sauny, ale wtedy ja musiałem użyć bardzo dużej odwagi, żeby się zanurzyć. Ja po prostu wchodziłem pod jakiś tam zimny czy letni prysznic na moment, otrzepywałem się i wychodziłem na leżankę, żeby odpocząć. Ale to nie było schłodzenie, czyli doznanie szoku dla organizmu. Dopiero w tej chwili, od jakiegoś czasu, powiedzmy od 2 czy 3 lat, ja rzeczywiście uwielbiam doznawać szoku, wchodząc cały potąd do lodowatej wody na dworze, tak jak to zrobiłem wczoraj. Gdzie woda ma tam powiedzmy, nie wiem, 7 czy 8 stopni. Ja z 80 stopni sauny wchodzę do takiej wody, która ma 8 stopni, czyli różnica temperatur jest 70 stopni. I to się dzieje w ciągu paru sekund. Ja wcześniej, wiedząc o tym, jaka jest zimna ta woda, pewnie traciłbym przytomność, tak? Ze strachu i z różnicy temperatur. W tej chwili dla mnie jest to przyjemność. Ja po prostu w tej wodzie tam zostaję nawet parę sekund dłużej po to, żeby doświadczyć bólu łydy. Bo uwielbiam na przykład wychodzę z takiej wody,
jak
miłość przyjemnie. Ale dzięki temu, słuchajcie, ja w tym momencie od 2 lat w ogóle nie byłem przeziębiony. Zdarza mi się, że mam katar, że smarkam, ale nie mam temperatury i nie mam potrzeby położenia się do łóżka. To w moim przypadku to ja mogę powiedzieć, że doznałem cudu. Tak. No. Dla mnie, kiedy ja miałem ten katar, ja oddałbym wszystko za to, żeby nie mieć tego kataru. Wystarczyło zdecydować się na to, żeby wejść do zimnej wody po bardzo gorącej kąpieli w saunie. Czyli tak naprawdę stanąć temu lękowi prosto przed oczami i powiedzieć, dobrze, skoro masz zaistnieć w moim życiu, to zrób to teraz. I w tym momencie ja wchodząc do tej zimnej wody już się nie zastanawiam, że tam będzie zimno, tylko wchodzę do tej zimnej wody wiedząc o tym, że moje ciało wtedy doznaje szoku, zamyka wszystkie pory, wszystkie komórki po to, żeby wycisnąć z nich te toksyny, które tam siedzą. Bo tak to działa.
Tak, to jest mniej więcej podobnie jak to, za co ja byłem kiedyś przez jednego z naszych słuchaczy ostro zjechany. To jest ta konsekwencja, która nie daje tej natychmiastowej pigułki cudu takiego pod tytułem, no wiesz, koleś, biorę to raz i natychmiast są rezultaty, wiesz, bo tego oczekuje małpa, że no to pokażcie, zadziwcie mnie koledze. Nie? No i nagle wchodzę i mówię, patrzcie, no nie wiem, popatrz, widzisz, my się teraz rozpieprzamy brykami, a wczoraj byliśmy na ulicy. Działa, nie? Do kiedy wchodzisz? Nic z tych rzeczy. Nikt nikogo nie wciąga.
Nie robimy tego.
A więc proces, w którym my to robimy, jest całkowicie transparentny. I my to opowiadamy ciągle. I u mnie to wyglądało tak jak Andrzeja Sawo. Tylko u mnie na przykład w finansach. Ja się celowo narażałem na saunę i zimną kąpiel na zmianę, jeśli chodzi o kasę. kopi luwak za 100 za filiżankę i następnie nie mam na bilet. I za co pojadę? On mi dzwoni do mnie, ty, no to za co ty wrócisz? Ja mówię, mam zaufanie.
I nigdy go nie zawiodło.
Pojechałem, miałem za co. Znalazło się na wszystko. Co okreski, na razie tak to działa. Ktoś by popytał,
co tam pieprzysz, jakiś cud? Jaki cud?
To co to za poprawa życia, nie? To wy jakieś tu tylko o samopoczuciu gadacie pierdoły. Ja mówię, no wiesz co, najpierw to spróbuj z tym pierwszym. Tym drugim znaczy. No ale to drugie, już zauważamy zmiany, ponieważ ja rzeczywiście teraz sobie robię saunę w aspekcie życiowym, w aspekcie materialnym. Ja przechodzę z plus 70 do plus 4 albo minus 5 czasami. Co to zmienia fakt, że wcześniej byłem tak permanentnie finansowo zakatarzony? I modliłem się, żeby poznać stan, kiedy ja nie smarczę, nie wykrwawiam się z zatok tym wszystkim, co wyrabiam i wszystko mi przez palce leci, tak jak człowiekowi, który jest absolutnie, całkowicie, totalnie zakatarzony, który ma ten efekt dlatego, że się wiecznie chował za 40 kołdrami i mał wyściubić nos na dwór. I żył w środowisku emocjonalnie sterylnym, bo odpychając od siebie wszystkie możliwe ewentualności, żeby przypadkiem nie przyszedł komornik, żeby przypadkiem nie zdarzyła się sytuacja, że na coś wydam, a wtedy co będzie na tamto, matko, jak, za co ja opłacę to, za co ja opłacę tamto. Trzeba zacząć od jednej prostej rzeczy. Tak jak Andrzej musiał pomyśleć o swoim organizmie, żeby być wsparciem materialnym, fizycznym, jako organizm dla innych, bo przecież on nie był w stanie nikomu pomóc, leżąc w łóżku i kaszląc. No chyba tak ktoś sobie wymyślił tak perwersyjną formę pomocy, że zakatarzony, zneutralizowany przez chorobę człowiek jest w stanie natchnąć. No to chyba, że tak. Ale w sytuacji...
Słuchajcie, ja pacyfikowałem całe mieszkanie swoje, tą swoją chorobą i wszyscy chodzili jak na szpilkę. Ja po prostu wiedziałem o tym, że jestem uciążliwy dla mojej rodziny, będąc w tym łóżku i klnąc na tym świat stoi dlatego, że mam katar. Przecież to tylko katar. Tak?
I to, co teraz jest, to jest właśnie to.
Ale słuchajcie, Olek powiedział o jednej bardzo ważnej rzeczy, na którą ja też chciałbym zwrócić szczególną uwagę. Otóż, żeby zachować organizm w kondycji, czyli żeby on był odporny, to my musimy trenować jego mechanizm odpornościowy. Czyli pozwalać mu na to, żeby się w jakiś tam sposób infekował. Tak?
Mówić mu, że szok jest dobrą rzeczą. Że wróg jest naszym przyjacielem.
Ja na tą saunę chodzę co tydzień. Wydawało mi się, że wystarczyło, żebym poszedł raz tam ze 3 lata temu i to powinno wystarczyć już na całe życie. Otóż nie. Tak samo jak mięśnie, tak samo i duszę również trzeba trenować. Trzeba mieć świadomość tego, że lęki w naszym życiu będą cały czas. Ale w momencie, kiedy my nauczymy się z nimi pracować, wtedy łatwiej będzie nam utrzymać organizm w kondycji przepuszczania energii. Ktoś mnie zapytał, czy da się wyeliminować lęki w życiu. A ja powiedziałem, że nie, ponieważ lęki są jak przyprawa. I tylko od nas zależy, czy my będziemy w stanie na odpowiednim poziomie utrzymać odporność naszego organizmu po to, żeby był przygotowany na takie ewentualności, czy nasz organizm będzie miał wyłączony mechanizm odpornościowy i każdy lęk nas zabije.
Dobra okazja, żebym wam pogratulował ostatniego wystąpienia.
Zupy.
Tak. Zupa jest naprawdę pyszna. I przede wszystkim jestem dumny z Beaty, mówię to oficjalnie.
Dziękuję.
No, słuchajcie, czy ktoś ma jakieś pytania, bo póki co jesteśmy tutaj do dyspozycji. I
jeżeli jesteśmy w transie.
I możemy odpowiedzieć na jakieś nietypowe pytania, na przykład jak zrobić makowiec, albo... Ja nie wiem, albo jakieś inne dziwne.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że to, co może by pomogło komuś, bo bardzo często jest tak, że te nasze lęki i to, że my jesteśmy takimi ofiarami, ten syndrom ofiary mamy, prawda, że też do pewnego stopnia przerabiałam to w swoim życiu, dlatego wiem, to jest to też uwarunkowane tym, wiadomo, że myślimy rozumowo, nie myślimy sercem, tylko myślimy rozumem i jest to też bardzo często wyniesione właśnie z domu, że mamy takie, a nie inne koncepcje, że musimy być tacy, a nie inni, prawda? Albo żeby zadowolić mamusię, albo tatusia i tak dalej, i tak dalej. Dopiero z wiekiem przychodzi ta dojrzałość, a poza tym też dystans, taki dystans do życia, to nabieramy też na przykład, to są przykre wydarzenia, no ale umiera nam ktoś najbliższy. I mówimy sobie, No mnie ojciec umarł, jak miałam 20 kilka lat i to było nagle taki strzał w głowę i po prostu szok. To był, mimo że nie miałam łatwych relacji z ojcem, to wiadomo, że to jest ojciec. I w tym momencie też nabieramy takiego dystansu do tego, co nas spotyka, bo mówimy z drugiej strony, no co ja się będę zabijał i co ja mam myśleć o tym tak albo tak, jak to życie jest takie kruche, prawda? I jeżeli łapiemy dystans i jeżeli wiemy, że te rzeczy, które mamy, te koncepcje nie są nasze, nie wypływają od nas, tylko myśmy je nabyli z rodziny, i zaczynamy się zastanawiać, a czego my tak naprawdę chcemy? Czego my tak naprawdę potrzebujemy, prawda?
No to jest właśnie ten śpiew.
I jeżeli to i nad tym zaczynamy pracować, to właśnie przestajemy mieć ten syndrom ofiary. Czasami jest przykro, no bo ktoś powie, a nieładnie, taki byłeś dobry, a teraz się zmieniłeś.
Ale to są te kule, co leciały w tę stronę, a teraz naprzeciw.
No.
Reasumując tą wypowiedź, chciałem zwrócić szczególną uwagę, że Beata mówi o tym, że każdy z nas potrzebuje miłości do siebie. A my tutaj mówimy przede wszystkim o miłości do siebie, bo tylko wtedy będziemy w stanie przepuścić całą energię, która jest dostępna wokół nas, przez nasze ciało i ducha i czerpać z tego satysfakcję i przyjemność.
Łącznie z wszystkimi nawykami traumatycznymi i całym tą kamulcami, które na nas lecą właśnie w związku z tym faktem, bo i tak nawet jeżeli to nie są nasze programy, to one już pracują jako nasze i tak. Chociaż w naszych podświadomości to ta jest tata, mama, wujek, nauczyciel, to ci ludzie już dawno przestali za to odpowiadać.
Tak.
I to są nasi aktorzy w naszym teatrze i to my im scenariusze
piszemy. Tylko my się czujemy odpowiedzialni, żeby ten wózek dalej ciągnąć, tak jak oni to ciągnęli, prawda? Lojalność, miłość, coś takiego.
Bardzo ciekawa sprawa jest taka, że żeby wyjść z roli ofiary, to trzeba się poddać tej roli świadomie. To jest coś, co ja przetestowałem na własnej osobie. Najpierw była rzecz długo coś kultywowała, potem stań, ogarnij się, otrzep się, wysmarkaj się, idź dalej, w ogóle przestań wyjść.
Tak.
Przestań wyjść od siebie. Dosłownie tak.
Ja
ale zaczekaj, właśnie, teraz jest ważne. A właśnie, no to dobra, no to śmiało. O, tam w środku dziecko jeszcze. Cicho, nie tak. I sam siebie dobijasz. Gówniarzu, ty. I potwierdzasz siebie, patrzysz do lustra, podnosisz coraz więcej, kości już tak. A w tobie tak świeć, ty gówniarzu, nie przeszkadzaj mi teraz, jestem na wyższym poziomie, nie słyszę cię.
Tak.
A to mały. I w pewnej chwili kości siła. I nagle jesteś na wózku życiowo. Coś ci wysiada, kręgosłup, noga, tak. Płuca. Pierwsza rzecz, która była silnie wyeksploatowana. I nagle w pewnej chwili totalnie zesrywasz się z litości nad sobą, bo nie masz wyjścia.
Tak.
Ulitujesz się, po prostu rozkliwiasz się do maksymalnej, płaczesz godzinami nad swoim losem, smarkasz, gapisz się w lustro i wyjesz, dlaczego mnie nikt nie kocha. Bardzo dobrze. Celowo, z pełną świadomością, że i tak, a więc to jest to wszystko, to czego ja sobie nie pozwoliłem mieć. Rola ofiary jest potrzebna, ponieważ i tak ją przeoblekliśmy, tylko że ta ofiara siedzi w klatce bohatera. Jest w zbroi bohaterskiej ta ofiara i idzie na czołgi z mieczem.
No.
Bohater tu, na środku ofiara. Więc trzeba zdjąć zbroję, wyjść, ofiara musi wyjść, stanąć naga, blada na tle, na tych czołgów, zesrać się publicznie i rozpłakać.
Ale to był, na przykład u mnie, to był lęk przykryty lękiem, lęk ten pierwotny taki, przykryty lękiem tym, że okaże się słaba, prawda?
I trzeba się
że okaże słabość i nawet nie miałam jakiegoś takiego lęku, że przed kimś, tylko przed samą sobą, bo zawsze do przodu, prawda?
Oddzielnie.
No. Natomiast ty ostatnio na filmie powiedziałeś, że żeby odnaleźć siebie, należy się zatrzymać. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Ja zacząłem dzisiaj tabelką o chorobie dziecka i w taki sposób ująłem tabelkę, a teraz zakończę tabelką w kontekście tego, jak leczyć własną duszę. Czyli słowo miłość w tym przypadku oznacza, że my musimy zauważyć siebie. Czyli musimy zauważyć to, że jesteśmy i ciałem, i duchem, że obydwa te organizmy współdziałają ze sobą i tworzą nas jako tą świadomość, która doświadcza tego, co jest na świecie, czyli miłości używamy do tego, żeby uświadomić sobie, że to my jesteśmy źródłem wszystkiego. Następnie używamy odwagi do tego, żeby wpuścić te wszystkie lęki do naszego miasta i zacząć z nimi handlować. I zacząć z nimi wymianę.
Mają fajne rzeczy. Daleko były.
Słuchajcie, to jest bardzo fajne porównanie z tym miastem. I trzecie słowo, wiara, która powoduje, że umysł wierzy w taki mechanizm i pozwala na to, żeby w fizyczności również się to mogło manifestować.
Tak.
Dzięki czemu my tą energię możemy użyć do tego, żeby tworzyć fizyczność, żeby doświadczać życia lepiej, silniej, mocniej, fajniej, wspanialej i ze smakiem. Jako koneserzy kawy z dupy łasicy.
I kto mi zabroni? Tylko ja sobie. Właśnie kończę okres kwarantanny wyjścia z szoku pourazowego. I zapewniam was, że powtórzę to doświadczenie.
Słuchajcie, tyle na dzisiaj oficjalnie. Bardzo dziękujemy. Za chwilę jeszcze dogramy pewien kawałek. O, super. Niech wybrzmie. Niech to gra. Tak? Okej. Okay. No i bardzo cichutko, spokojnie. Ja chciałbym zapytać, czy może ktoś w internecie wie, jak naprawić taki bębenek? Czy może ktoś zna kogoś, kto naciąga takie skóry na bębny? Bo tutaj mam, koty mi po prostu pociągnęły pazurem.
Nie, że masz koty, muszę ci powiedzieć.
I wiecie, jakby ktoś znał kogoś takiego, to ja bardzo chętnie skorzystam z takiego kogoś.
Tak, jest to do ludzi.
Tak? A teraz pouderzamy w te bębny po to, żeby zrobić coś takiego jak
dekompresja,
ponieważ po takich wystąpieniach zazwyczaj w nas, we mnie i w Olegu, siedzi taka energia, którą my chcemy uzewnętrznić. Do tego używamy właśnie bębny.
Dzięki. To, co ty mówisz?
To jest takie łapanie dystansu.